Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sikulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku cztery tematy. Rozpocznę od komentarza do wypowiedzi prezydenta Władimira Putina, który zapowiedział, że Rosja może rozważyć natychmiastowe wstrzymanie dostaw gazu do Europy. No i warto tutaj odnieść się do polityki energetycznej Unii Europejskiej, do tych wszystkich ostatnich pakietów sankcji, no w kontekście sytuacji na Bliskim Wschodzie, w kontekście tej całej dynamiki stosunków międzynarodowych. Temat drugi, też związany z Bliskim Wschodem, to wypowiedź prezydenta Litwy, który poparł agresję Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. Jednocześnie jeden z doradców, właśnie jedna z doradczyń, jak prezydenta Gitanasa Nausedy, poinformowała, że co prawda Amerykanie nie prosili Litwy o pomoc, ale gdyby taka prośba się pojawiła, to Litwa razem z sojusznikami rozważy wsparcie dla Stanów Zjednoczonych w agresji przeciwko Iranowi. No nie wiem za bardzo, w czym Litwa mogłaby pomóc, ale już sama tego typu informacja w przestrzeni publicznej pokazuje, że tworzona jest pewna sieć narracji prowojennej w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, co jest moim zdaniem bardzo niebezpieczną oznaką. W trzecim temacie dzisiejszego odcinka chciałem się odnieść do doniesień agencji informacyjnej z Turcji i z doniesień jednego z dzienników amerykańskich na temat amerykańskich strat. Na temat amerykańskich strat już po 5 dniach agresji na Iran. Większość mediów, nie tylko zachodnich, ale też tych w Polsce, koncentruje się na stratach, jakie ponosi Islamska Republika Iranu. Mało kto próbuje wyceniać i czy mówić konkretnie, całościowo, jak wyglądają straty amerykańskie, a zwłaszcza w konfrontacji z zapowiedziami sprzed 28 lutego, a przypomnę tylko, że mówiło się mnóstwo w mediach amerykańskich, chociażby powołując się na generała Dana Keina, że ewentualny atak to będzie atak punktowy, atak bardzo precyzyjny, taka powtórka właściwie z Wenezueli z 3 stycznia i tak dalej. Natomiast widzimy, że no, chyba wymyka się to wszystko spod kontroli dowódców amerykańskich. Straty są o wiele większe niż zakładano. No i wreszcie temat ostatni, to jest kwestia mobilizacji przez prezydenta Donalda Trumpa sojuszników z NATO. Warto się tutaj odnieść do ostatniej wizyty kanclerza Friedricha Merca w Białym Domu. Warto przyjrzeć się słowom Friedricha Merca, no i tym deklaracjom władz Wielkiej Brytanii. Na początku Donald Trump nie za bardzo był zadowolony, jeżeli chodzi o politykę Londynu, ale już widać, że władze w Londynie zostały przywołane do porządku i mamy deklarację, że Wielka Brytania nie wyklucza udziału w przyszłym kolejnym uderzeniu na Iran, czy w tej kolejnej fazie uderzeń z powietrza. Mówi się, że wymienia się nawet konkretne cele dla sił zbrojnych Wielkiej Brytanii. Jakie? No to o tym właśnie w ostatniej części dzisiejszego odcinka. Ja Państwa serdecznie zapraszam dzisiaj na godzinę 19.00 na specjalne wydanie Wieczoru Geopolitycznego na żywo. No już od 28 lutego codziennie jest takie podsumowanie agresji Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. Tak będzie również dzisiaj. Serdecznie zachęcam także do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do rekomendowania mojego kanału rodzinie, znajomym, przyjaciołom. Zachęcam do wspierania kanału. Dziękuję za każdą wirtualną kawę i zachęcam Państwa do komentowania, do lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. 4 marca 2026 roku prezydent Rosji Władimir Putin w rozmowie z dziennikarzem Pawłem Zarubinem poinformował, że dla Federacji Rosyjskiej korzystniejsze może być natychmiastowe odcięcie dostaw gazu ziemnego do Europy i przesunięcie ich na inne rynki niż czekanie na wejście w życie całkowitego zakazu. To oczywiście odniesienie do tych wszystkich pakietów sankcji, które Unia Europejska nakłada na Rosję. Przy tym prezydent Rosji skomentował politykę energetyczną Unii Europejskiej, nazywając ją, cytuję, nadużyciem zielonej agendy, wykorzystywanie krajowych narzędzi politycznych i realizację celów partyjnych lub wewnątrz grupowych. Koniec cytatu. Tak brzmi podsumowanie całej polityki właśnie energetycznej Unii Europejskiej przez prezydenta Putina. Jednocześnie rosyjski polityk wskazał na wzrost cen ropy naftowej, jak i gazu w Europie. No i tutaj powiedział, że jest to, że przyczyną tej sytuacji jest agresja wobec Iranu, ale nie tylko. Nie tylko, także ograniczenie dostępu do rosyjskich surowców energetycznych. No i tu oczywiście jest to narracja znana. Zresztą Władimir Putin powiedział, że gaz do Europy płynie, ale od takich dostawców, którzy sprzedają go po wyższych cenach niż Rosja. To między innymi oczywiście odniesienie do amerykańskiego LNG. Natomiast oczywiście nie tylko od Stanów Zjednoczonych, co zresztą sam Władimir Putin powiedział, to jest kolejny cytat, w końcu główni dostawcy gazu nie zmniejszyli swoich wolumenów. Stany Zjednoczone, Norwegia, Algieria i w pewnym stopniu Rosja. Nikt nie ograniczył dostaw, a ceny już wzrosły do $700 za 1000 metrów sześciennych. Dlaczego? Z powodu ogólnej sytuacji na rynkach światowych, w tym na rynkach ropy naftowej. Koniec cytatu. No i tutaj oczywiście widzimy sytuację związaną z agresją Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran, zamknięcie cieśniny Ormuz, wycofanie się ubezpieczycieli. Widzimy kwestię porażenia infrastruktury naftowej w Emiratach, w Arabii Saudyjskiej, infrastruktury gazowej w Katarze, tej instalacji do skraplania gazu. To w naturalny sposób też wpływa na całą politykę. Natomiast widać, że polityka Unii Europejskiej była niezwykle krótkowzroczna. Ta polityka wdrażania 20 pakietów sankcji. No, przypominam tylko, że Unia Europejska ogłosiła całkowity zakaz zakupu rosyjskiego gazu, który stopniowo jest wprowadzany w życie. No i to jest efekt. Pytanie, jak będzie to wyglądało dalej w kontekście wojny na Bliskim Wschodzie, bo widzimy, że ten konflikt ma ogromną, można powiedzieć, ogromny potencjał eskalacyjny. Teraz Unia Europejska zastanawia się nad przyjęciem kolejnego pakietu sankcji. Przypomnę, że ten 19. pakiet sankcji wobec Rosji przyjęty w październiku 2025 roku obejmował zakaz zakupu rosyjskiego LNG. No i podzielono to na etapy. Ten pierwszy etap ma wejść w życie w kwietniu tego roku, dokładnie 25 kwietnia, a ma do i będzie dotyczył na razie tylko i wyłącznie kontraktów rocznych, natomiast pełne embargo na rosyjski gaz skroplony ma wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku. No i też warto zwrócić uwagę, że tankowiec Skylight, który pływał pod banderą Republiki Palau, został w 1 marca zaatakowany w cieśninie Ormuz. Na tym statku wybuchł pożar. Jego zniszczenie nastąpiło tuż po tej deklaracji Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej o blokadzie cieśniny Ormuz i to właściwie wywołało całą tę kaskadę wydarzeń na rynkach paliw, no i oczywiście także na rynkach ubezpieczycieli. Natomiast na rynku europejskim już doszło do bardzo istotnego wzrostu cen gazu ziemnego. Katar po uderzeniach irańskich dronów ogłosił w dniu 2 marca bieżącego roku wstrzymanie produkcji LNG, a jest to jeden z największych eksporterów gazu skroplonego na świecie. Musimy sobie zdawać sprawę, że około 20% światowego handlu LNG, no właśnie, pochodzi z Zatoki Perskiej, głównie z Kataru i jest transportowane przez cieśninę Ormus. To będzie eskalować, to ten kryzys na rynku gazu będzie eskalować, jeżeli Stany Zjednoczone i Izrael będą kontynuować te uderzenia na Iran, a wszystko na to wskazuje, że tak będzie. Litwa poparła agresję Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. W mocnych słowach wypowiedział się prezydent tego kraju, Gitanas Nauseda. No i warto przyjrzeć się tej argumentacji, całej tej polityce, całej tej dyplomacji litewskiej. Prezydent Nauseda po pierwsze uznał agresję Izraela i Stanów Zjednoczonych jako, cytuję, usprawiedliwioną. Co to oznacza? No oznacza to, że jego zdaniem kwestia powstrzymania, rzekomego oczywiście powstrzymania Iranu od posiadania broni jądrowej, jest absolutnie priorytetowa. No problem polega na tym, o czym wiadomo od zeszłego roku z oficjalnych wypowiedzi Tulsi Gabbard, dyrektor wywiadu narodowego USA, że zdaniem wywiadu amerykańskiego po prostu Islamska Republika Iranu nie pracowała i nie pracuje nad bronią jądrową. Wiadome, znane są także wypowiedzi nieżyjącego już Ajatollaha Chameneiego, który mówił wprost, że jest przeciwny temu, aby Iran posiadał broń jądrową. Oczywiście Iran posiada cywilny program jądrowy, posiada elektrownie jądrowe, no takie jak posiada Francja, jak posiada Japonia, Korea Południowa i tak dalej. Natomiast w cywilnego programu jądrowego nikt nie ma prawa suwerennemu, niepodległemu państwu zabronić. No ale jak widać, innego zdania jest prezydent Litwy. W tym kontekście też widzimy, że Gitanas Nauseda poszedł jeszcze o krok dalej, mówiąc o tym, że jego zdaniem całe to spojrzenie na agresję na Iran wymaga, uwaga, szerszego spojrzenia na prawo międzynarodowe. O, to jest coś ciekawego, ponieważ doszło do ewidentnego pogwałcenia Karty Narodów Zjednoczonych, oczywiście przez władze amerykańskie i izraelskie. Natomiast tutaj, jak mantra Nauseda powtarza, że system polityczny panujący w Iranie łamie prawa człowieka. To są słowa prezydenta Litwy. Zresztą tutaj publiczny, państwowy nadawca litewski LRT cytuje te słowa. No, problem polega na tym, że gdybyśmy przyjrzeli się temu, co robi Izrael po 7 października 2023 roku w strefie Gazy, no to zastanówmy się, kto tutaj tak naprawdę łamie prawa człowieka i łamie prawo międzynarodowe. To tak gwoli ścisłości. Natomiast tutaj prezydent Litwy dodał, że jego kraj był poinformowany o planowanych działaniach Waszyngtonu i Jerozolimy jeszcze przed rozpoczęciem ataku. Dodał, że Litwa razem z Polską i innymi sojusznikami posiadała takie informacje, czym potwierdził zresztą deklarację prezydenta Rzeczypospolitej Karola Nawrockiego. Natomiast zdaniem prezydenta Litwy działania Iranu uniemożliwiały znalezienie dyplomatycznego rozwiązania konfliktu. No to wydaje się być wprost rozminięciem się z prawdą i to najdelikatniej jak tylko można ująć, tym bardziej, że po rozmowach w Maskacie, po rozmowach w Genewie i przed rozmowami w Wiedniu z obie strony i Stany Zjednoczone i Iran deklarowały, że osiągnięto istotne postępy, jeśli chodzi o rozmowy dotyczące nowego porozumienia nuklearnego. No, natomiast widać, że tutaj jest próba już usprawiedliwiona tych działań, jeżeli chodzi o wojnę napastniczą izraelską i amerykańską. Natomiast, co bardzo charakterystyczne, w mediach zaczęła się wypowiadać na ten temat także doradczyni prezydenta Litwy, która mu doradza w sprawach międzynarodowych, Asta Skaisgirytė, tak się nazywa ta pani, i w kwestii właśnie wsparcia, ewentualnego wsparcia Waszyngtonu i Jerozolimy, ta urzędniczka litewska powiedziała, że Amerykanie co prawda nie zwracali się do jej państwa z prośbą o pomoc, ale cytuję: gdyby taki wniosek wpłynął, rozważylibyśmy go wspólnie z innymi sojusznikami. Koniec cytatu. No i tutaj oczywiście pani Skajs-Gyrte wyraziła również opinię, że atak Izraela i Stanów Zjednoczonych, ta agresja były nieuniknione i cały czas, jak mantrę powtarzali to ci urzędnicy litewscy, to te słowa, te narracje o tej broni jądrowej, której nikt nigdy nie widział, irańskiej. Natomiast to jest bardzo charakterystyczne. No, to znaczy już Litwa wychodzi przed szereg, już deklaruje wsparcie. Nie wiem jakie, szczerze powiedziawszy, Litwa mogłaby udzielić, jakiego Litwa mogłaby udzielić wsparcia Stanom Zjednoczonym i Izraelowi, ale to nie jest najistotniejsze. Istotne jest to, że Litwa zaczyna podbijać ten bębenek prowojenny w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. I już to samo mówienie, że warto rozważyć taki udział wspólnie z sojusznikami, no to jest oczywiste, że Litwa nie udzieli żadnego istotnego wsparcia militarnego, ale już te działania dyplomatyczne, czy powiedzielibyśmy nawet szerzej, informacyjno-psychologiczne są niebezpieczne, ponieważ to jest budowanie takiej sieci wspólnej narracji prowojennej w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. I to jest bardzo niebezpieczne. A przypomnę tylko, że Litwa posiada około 20 tysięcy żołnierzy, nie dysponuje żadnym lotnictwem bojowym. Marynarka wojenna Litwy to są jakieś okręty patrolowe, tak naprawdę niewielkie jednostki, które w żaden sposób nie mogą operować na takich akwenach jak Morze Śródziemne czy już Ocean Indyjski, nawet nie mówiąc. Ale tak jak mówię, te działania dyplomatyczne są bardzo niebezpieczne, bo to jest próba montowania takiej sieci narracji, która już wybrzmiała w ubiegłą niedzielę z ust grupy państw E3, czyli Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Turecka agencja Anadolu informuje, że w ciągu 5 dni agresji amerykańskiej na Iran siły zbrojne Stanów Zjednoczonych straciły sprzęt wojskowy o wartości około 2 miliardów dolarów. No ale wydaje się, że jednak są to znacznie zaniżone wartości, ponieważ turecka agencja informacyjna koncentruje się przede wszystkim na zniszczonym przez Irańczyków systemie wczesnego ostrzegania ANFP-132 w bazie sił powietrznych Al-Udeid w Katarze. No koszt tego radaru wczesnego ostrzegania szacowany jest na 1,1 mld dolarów. Przypomnę tylko, że baza Al-Udeid w Katarze jest największą bazą sił powietrznych USA w całym regionie Bliskiego Wschodu. Ta skala strat jest oczywiście znacznie, znacznie większa i tutaj nie tylko turecka agencja informacyjna, ale także na przykład dziennik New York Times potwierdza te straty, idąc jeszcze dalej. Ale trzeba także do tego wszystkiego dodać utracone 3 myśliwce F-15 i Strike Eagle, które Stany Zjednoczone straciły 1 marca bieżącego roku. No, zostały utracone w wyniku ostrzału przez kuwejską obronę powietrzną, która wzięła je za maszyny tureckie, za irańskie maszyny bojowe. No, koszt, te straty szacowane są na ponad 280 milionów dolarów. Też trzeba jasno powiedzieć o tym pierwszym dniu, który był bardzo intensywny, gdzie Iran zaatakował chociażby kwaterę główną 5. floty marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych w stolicy Bahrajnu w Manamie. Tam zostały zniszczone 2 terminale łączności satelitarnej, kilka dużych budynków. Na podstawie różnych raportów wywiadowczych, które wyciekły w każdym razie do mediów, widać, że no zidentyfikowano część z nich i szacuje się, że te straty to jest ponad 20 milionów dolarów. Sam New York Times informuje o tym, że doszło do zaatakowania przez Iran co najmniej 7 amerykańskich stacji łączności satelitarnej w pięciu państwach. Wspomniałem już o Bahrajnie. No, trzeba powiedzieć oczywiście też o Arabii Saudyjskiej, o zaatakowaniu kopuły radarowej w bazie sił powietrznych Prince Sultan. Warto powiedzieć także o systemie radarowym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, który no, służył do wykrywania i śledzenia rakiet balistycznych. Także zostały zniszczone, gęsto zabudowane obiekty na wschód od bazy lotniczej Al-Dafra. O tym właśnie informuje amerykański dziennik, a oprócz tego wymienia, że zostały, no właśnie, utracone budynki i sprzęt, instalacje wojskowe amerykańskie w Dubaju, w Iraku, Kuwejcie i Jordanii. No tutaj widać, że jest to naprawdę sporo i moim zdaniem zdecydowanie to przekracza wartość tych 2 miliardów dolarów, a przecież to dopiero początek. Sam Donald Trump deklaruje, że wojna ma trwać co najmniej 4, a może nawet 5 tygodni i widać, że jeżeli chodzi o koszty, zupełnie się tutaj przestał liczyć z tym, całkowicie zapominając, że te główne interesy geopolityczne, jak rywalizacja hegemoniczna z Chińską Republiką Ludową, odbywają się zupełnie gdzie indziej, nie na Bliskim Wschodzie, a na Indo-Pacyfiku. Prezydent Donald Trump stara się mobilizować sojuszników Stanów Zjednoczonych do jeszcze aktywniejszego wsparcia jeżeli chodzi o agresję na Iran. No i to widać jak w soczewce po relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Hiszpanią, między rządem w Waszyngtonie a rządem w Berlinie i rządem w Waszyngtonie a Londynem. Warto tutaj powiedzieć, że na marginesie tego sporu z Hiszpanią o ewentualne udostępnienie baz na południu tego kraju do uderzenia na Iran. Wiemy, że rząd Pedro Sancheza odmówił. Donald Trump nieco mocniej przycisnął Niemcy i Wielką Brytanię. Widać to było szczególnie mocno po wizycie kanclerza Friedricha Merca 3 marca bieżącego roku w Białym Domu. No i wtedy właśnie zresztą padły te słowa o ta zapowiedź zerwania całego handlu z Hiszpanią, jak to powiedział Donald Trump. Natomiast widać też było, że kanclerz Friedrich Merz w żaden sposób nie zareagował na to. To znaczy nie sprzeciwił się, no a w końcu to jest sojusznik też w ramach Unii Europejskiej, co zresztą media niemieckie mocno właśnie kanclerzowi Niemiec wytykają, między innymi Der Spiegel, ale podczas tego swojego wystąpienia kanclerz Niemiec, podczas tych w ogóle swoich publicznych wystąpień po 28 lutego bieżącego roku, stara się przedstawiać jako najbliższy europejski sojusznik Stanów Zjednoczonych. Merz bardzo mocno potępił Teheran, określił Iran mianem, cytuję, państwa zbójeckiego, które bezkarnie łamie prawo międzynarodowe. Koniec cytatu. No, można byłoby oczywiście przytaczać wiele, wiele przykładów, jak Stany Zjednoczone dewastowały Bliski Wschód od początku tego wieku i jeszcze w poprzednim można byłoby mówić tutaj bardzo wiele o operacji pod kryptonimem Ajax z 1953 roku i doprowadzenie do obalenia demokratycznie wybranego premiera Iranu i tak dalej. No ale wiemy doskonale, że tu nie chodzi o prawdę, tu nie chodzi o prawdę historyczną, tu nie chodzi o prawo międzynarodowe. To jest przyjęta narracja, która ma usprawiedliwiać wojnę napastniczą. Kanclerz Merz bardzo mocno stara się, no właśnie, zaprezentować się jako taki wiarygodny sojusznik Stanów Zjednoczonych, stąd także to podbijanie bębenka wojennego razem z Wielką Brytanią i z Francją. A Wielka Brytania też po pewnej wypowiedzi Donalda Trumpa już nie wykluczyła udziału w przyszłych atakach na Iran, w przyszłej agresji, kolejnej odsłonie tej agresji na Iran i tym deklarowanym przez władze w Londynie celem miałyby być irańskie wyrzutnie rakiet balistycznych. A zatem mamy już do czynienia zapewne z ustaleniami wywiadów brytyjskiego i amerykańskiego, z podzieleniem się zadaniami i wprost, jeżeli to jest komunikowane, to widać, że decyzje już wcześniej zapadły. Zresztą władze Wielkiej Brytanii obecnie oczekują, iż amerykańskie ciężkie bombowce dotrą w ciągu najbliższych dni do brytyjskich baz, tych, o których Państwu już też w poprzednich odcinkach mówiłem. Chodzi o bazy w Diego Garcia na wyspach Chagos na Oceanie Indyjskim i do bazy Fairford, na terenie Zjednoczonego Królestwa. Dziennik Guardian poinformował 4 marca bieżącego roku, że właśnie z tych baz Amerykanie mają zaatakować podziemne miasta rakietowe, te słynne właśnie podziemne miasta rakietowe, o których Państwu mówiłem. Szacuje się, że ich jest około 25, no ale to jest owiane tajemnicą dokładnie ile ich jest. Natomiast tutaj ta deklaracja Wielkiej Brytanii jest bardzo, można powiedzieć, taka oczywista w tym kontekście. Amerykanie nacisnęli mocniej na władzę w Londynie i następuje to, właściwie to wykorzystanie brytyjskich baz odpowiada tym oczekiwaniom i tym słowom, które wypowiedział Pete Hegseth, sekretarz wojny właśnie 4 marca, który zapowiedział przerzucenie dużej ilości ciężkich bomb, aby właśnie zbombardować Iran. I ta fala bombardowań ma być w najbliższych dniach. Po tym ewentualnie miałyby być uruchomione na przykład te kurdyjskie bojówki dozbrajane przez Stany Zjednoczone i przez Izrael. Dziękuję Państwu za uwagę.